Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Mieszław Pilec. Proszę Państwa, to co mi przysłał jeden z panów, a mianowicie wywiad ambasadora Japonii w Polsce, dla kogo? Dla Nikkei Azja. Dla Nikkei Azja. A Nikkei to japońska agencja prasowa. A to jest, czy można, ja się mogę na to obruszać, ale taka jest brudna polityka i nic się na to nie poradzi. Znaczy, a polityka japońska zawsze była brudna, jest brudna i będzie brudna. Zawsze była antychińska, jest antychińska i będzie antychińska. W związku z tym to, że pan ambasador Japonii w Polsce mówi to, co mówi, za chwilę Państwo usłyszycie, co mówi, to dla mnie nie jest niczym nadzwyczajnym, dlatego że to się dzieje od wielu lat w obszarze, znaczy od wielu lat. Myślę, że tak źle w obszarze relacji japońsko-chińskich, bo o tym mówimy, czego efektem jest ten wywiad, tak źle się dzieje od końca 2012 roku. Wielokrotnie przywoływałem tą sprawę, to zdarzenie, które miało miejsce, mianowicie pod koniec 2012 roku. Nie pomnę nazwiska premiera Japonii, który się wybrał do Pekinu. Zostało podpisane w Pekinie porozumienie chińsko-japońskie mówiące o odchodzeniu od dolara. I wtedy zaczęły się schody. Schody dla wszystkich. Schody dla Japonii i schody dla Chin. Albowiem weszła w to CIA, czy inna agencja amerykańska. No ja nie siedzę, nie mam wywiadu, nie mam mikrofonu pod stołem, pod krzesłem szefa CIA, czy wtedy nie miałem, ale jestem przekonany, że to właśnie CIA zainicjowało, znaczy amerykańskie służby wywiadowcze zainicjowały w Japonii i w Chinach zresztą akcję, która doprowadziła do ostrej polaryzacji między tymi dwoma narodami. Tak jakby mało było tego, mało było tej okupacji japońskiej Chin. I od tego właśnie czasu tak naprawdę Amerikanie nie poluzowali niczego, nie poluzowali tego żelaznego uścisku w stosunku do Japończyków, bo Japończycy, no przynajmniej w obszarze werbalnym, chwalą Amerykanów, jak się to tylko da. I są ich, jak powiedziałem, wielokrotnie tego słowa używałem, są ich po prostu lokajami, lokalnymi, azjatyckimi, bardzo mocnymi, na spółkę ze swoim kolejnym wrogiem, czyli Koreą Północną. Są lokajami amerykańskimi. I teraz pozwólcie Państwo, że zacznę prezentować Państwu ten artykuł. Jeśli mi się uda, jeśli zapamiętam to, że powinienem dać link do tego artykułu, bo chciałbym dać link do tego artykułu, to właśnie to zrobię. Cytuję zatem. Ambasador Japonii w Polsce, Akio Miyajima, powiedział, że poparcie dla wprowadzenia energii odnawialnej będzie dla Polski darem niebios. Powiedział, że Japonia powinna pospieszyć się z zapewnieniem wsparcia infrastrukturalnego, aby wesprzeć polskie wysiłki na rzecz dekarbonizacji. Powiedział również, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, i tutaj zaczyna się tekst. Tokio. Nie wiem dlaczego, nie Warszawa, ale Tokio. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi Chiny pracowały nad wzmocnieniem więzi przez inicjatywę Pasaj Szlaku, zaczęły zmieniać swoje stanowisko wobec Pekinu. Niestety tak się dzieje. A w rozmowie z Nikkei ambasador Japonii w Polsce, Akio Miyajima, Powiedział, że kraje te, czyli Europa Środkowska, uważają, że korzyści gospodarcze ze współpracy z Chinami nie są tak duże, jakby się można było spodziewać. Przekonywał, że Japonia powinna wzmocnić stosunki z tymi krajami, zwłaszcza z proamerykańską Polską. Proamerykańską Polską, tak. Proamerykańska Japonia, proamerykańska Korea Południowa i proamerykańska Polska. To jest właśnie ten miara tego lokajstwa. A ponieważ, cytuję dalej, ponieważ Polska jest nieufna wobec rosnących ambicji Rosji i znajduje się na linii frontu NATO przeciwko Rosji, powinno być pilną kwestią dla Japonii, aby wzmocnić więzi z Polską, która jest głównym krajem w Europie Wschodniej, ponieważ jej celem jest utrzymanie Rosji i Chin w ryzach, powiedział Miyama. No, on chyba się... Przepraszam, chciałem zaklać. Polska ma trzymać Rosję i Chiny w ryzach. Dobra. Fragmenty tego wywiadu. Pytanie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły dystansować się od Chin. Dlaczego? Przepraszam Państwa, ale musiałem niestety przerwać na dłuższą chwilę czytowanie Państwu tego wywiadu i nie do końca pamiętam, w którym miejscu zakończyłem, ale odnoszę wrażenie, że jeśli to już tylko chyba jedno zdanie, więc fragment tego wywiadu. Pytanie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły dystansować się od Chin. Dlaczego to? No i jeszcze kilka lat temu kraje regionu wiązały duże nadzieje z pomocą gospodarczą Chin. Jednak po tym, jak faktycznie zaczęli współpracować z Chińczykami, niektórzy z nich zaczęli być rozczarowani, ponieważ uznali, że pomoc nie jest tak korzystna, jak się spodziewali. Ponadto w tych krajach wzrastało poczucie niepokoju w związku z chińską inicjatywą pasa i znaku. Jasne, że tak. Szczególnie Litwa jest coraz bardziej krytyczna wobec Chin. No ale to już odniesienie do tego, co się dzieje w tej chwili. Kraj wycofał się z bloku współpracy 17+1 z Europą, Chin z Europą Środkowo-Wschodnią i stworzył skuteczną ambasadę na Tajwanie. Natomiast Serbia i Chorwacja w coraz większym stopniu ulegają wpływom Chin. A Polska, w której pełni funkcję ambasadora, jest średniej wielkości krajem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem bliskości z Chinami. Jest średnio. No tak. Dużo importuje z Chin, ale niewiele eksportuje. Na Chin burzy się poczucie niezadowolenia, budzi się poczucie niezadowolenia nie tylko z nierównowagi handlowej, ale także z powolnego wzrostu inwestycji z Chin. Słyszeliśmy. Zrozumcie Państwo to ostatnie zdanie. Niezadowolenie z powodu powolnego wzrostu inwestycji z Chin. No, spróbujcie Państwo to zrozumieć. Czytaję dalej. Polska graniczy z Ukrainą, a po aneksie Krymu przez Rosję NATO zwiększyło obecność wojskową w Polsce. Kraj jest teraz na linii frontu przeciwko Rosji. Pytanie. Czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej zmieniły swoje poglądy na relacje z Chinami i z Rosją? Odpowiedź. W tych krajach pogląd, że Chiny podsycają ambicje militarne Rosji, co jest oczywistą bzdurą. Jednak zainteresowanie Japonii Europą Środkowo-Wschodnią pozostaje niskie. Japonia pozostaje nawet niezainteresowana sprawą Ukrainy. Dla Japonii wzmocnienie stosunków z Polską, która jest głównym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, powinno być kwestią, którą musi się pilnie zająć rząd japoński. I teraz pytanie, co powinna robić Japonia? Polska ma silną awersję do Rosji z powodu swojej historii, historycznego ucisku byłego Związku Sowieckiego. No to rzeczywiście pan ambasador ma tą wiedzę historyczną o Polsce, no gigantyczną. Nadal jednak nie ma innego wyjścia, jak polegać na importowanych z Rosji surowcach energetycznych, takie jak węgiel i gaz ziemny. Poparcie, oczywiście, że jest. Węgiel mamy własny, gaz ziemny niedługo będziemy mieli z Norwegii. Poparcie dla wprowadzenia energetyki odnawialnej byłoby dla Polski darem niebios. A Japonia powinna pospieszyć się z zapewnieniem wsparcia infrastrukturalnego, aby wesprzeć polskie wysiłki na rzecz dekarbonizacji. Tak jest, szczególnie, że że japońskie solary kosztują tak 3 do 5 razy więcej niż chińskie. Doskonała rzecz. W Japonii nie od dziś wiadomo, że Polska wraz z Wielką Brytanią jest bliskim sojusznikiem USA wśród krajów europejskich. Japonia jest krajem, któremu USA które w USA pokładają największe zaufanie w Azji, a Polska jest krajem najbardziej zaufanym wśród członków Unii Europejskiej z punktu widzenia amerykańskiego. Administracja byłego prezydenta Trumpa nawiązała bliskie stosunki z Polską. Administracja miała dobrą chemię z autorytarnym charakterem polskiej administracji. Autorytarnym. Dobra sobie. Mhm. Też mi się podoba. A coraz bardziej mi się podoba ten ambasador. Polska ze swojej strony zdecydowała, że dobrym pomysłem byłoby nawiązanie bliższych stosunków z USA, aby przeciwstawić się Rosji. Biorąc pod uwagę sytuację z COVID-19, dyplomacja amerykańsko-polska ma tendencję do przerywania, do takich przerywanych interakcji. Polska jest bardzo zainteresowana kontrchińską polityką USA, antychińską polityką USA, dobrze znaną Japonii. Tak jest, no bo... bo Japonia ją prowadzi kilkakrotnie dłużej niż Stany Zjednoczone. Dla Japonii korzystne będzie dzielenie się informacjami z Polską, pogłębianie z nią relacji, poczynając od dyskusji na temat odstraszania Chin. Tak jest. I to wszystko. Proszę Państwa, no więc to jest ten artykuł, ten wywiad, właściwie ten wywiad, ten część tego wywiadu, zrobiona przez japońską agencję prasową Nikkei z japońskim ambasadorem w Polsce, reprezentującym japońskie interesy w Polsce, reprezentującym antychińskie interesy, antychińską postawę w Azji. Myślę, że więcej nie trzeba. Jak nie kijem, było takie powiedzenie, jak nie kijem go to pałką. Otóż jeśli się nie uda w Polsce zaprowadzić antychińskiej strategii w obszarze rządowym, nie udało się na razie Amerykanom tego zrobić, nie do końca w każdym razie, może inaczej, nie do końca udało się Amerykanom wprowadzić Polskę w orbitę antychińską, to w takim razie teraz z drugiej mańki, czyli od strony Japonii, będą dokładnie takie same. Takie samo, dokładnie to samo, bo przecież ostatnie słowa to odstraszanie Chin. To ograniczanie Chin. To wojna z Chinami, dosłownie wojna z Chinami. Bo do tego się sprowadza słowo odstraszanie. A więc nie dajcie się Państwo zjeść. Ja wiem o tym, że Japonia ma bardzo dobrą prasę w Polsce. Bardzo dobrą z czasów, kiedy przez kilkadziesiąt lat, pierwszych lat po II wojnie światowej, nie mogła mieć własnej armii. Po czym ta armia została odbudowana, nazwano ją siłami samoobrony i jest jedną z największych armii, najpoważniejszych armii, najmocniejszych, najlepiej uzbrojonych armii w Azji. Nasz polski punkt widzenia na Japonię jest również budowany jakością byłą, bywszą, jakością japońskich samochodów, japońskich elektronarzędzi, w ogóle urządzeń z kraju kwitnącej wiśni. Tak, to wszystko prawda, tylko że to była prawda. Znaczy to nie jest prawda, to była prawda. Zaglądnijcie, jeśli ktoś ma współczesnego Nissana, Toyotę, współczesnego, bo ja miałem Toyotę Corollkę z 97 roku, to jeszcze bez elektroniki, to ja mogłem nią jeździć, gdyby nie to, że skorodowała, ale silnik i wszystkie elementy były nie do zajeżdżenia. A więc oczywiście ja mam jak najlepsze zdanie o tamtych Corollkach, natomiast kupiłem sobie w pewnym momencie, znaczy przez miesiąc byłem właścicielem Nissana. I proszę Państwa, i jak się dowiedziałem, znaczy właśnie, nieszczęście moje polegało na tym, że zacząłem się interesować tym Nissanem, bo uważałem, że kupuję tego Nissana okazyjnie, jak się zacząłem interesować tym Nissanem, bo chciałem przerobić go na gaz, bo Corolka chodziła na gaz przez 16 lat. A coś, to mi włosy na głowie się zjeżdżały. Po prostu byłem w trzech chyba warsztatach i wszyscy mi odradzali. Mówi, panie, to jest silnik na 5 lat. No, to wszystko. Jeśli chodzi o Japonię. Znaczy, tak się zmieniła. Tak się zmieniło wszystko, co japońskie. To jest taka sama tandeta jak każda inna, z tym, że Chińczycy produkują również nie tandetę. A Japończycy już tylko. Natomiast tutaj możecie się Państwo ze mną zgadzać lub nie, ale tu chodzi o coś innego. O to, że ten człowiek proponuje nam, którzy mają jedni z niewielu w Europie tak duże pokłady węgla, proponuje nam energię odnawialną. Energię odnawialną to mogą sobie Japończycy robić u siebie. Bo z tego co wiem, to mają minimalne ilości węgla, jeśli w ogóle mają. Natomiast my mamy węgiel i powinniśmy się tego węgla trzymać jak pijany płotu, dosłownie. Bo inaczej jak nas oderwą, to leżymy kompletnie. Myśmy powinni się trzymać tego, co mamy własnego. Myśmy się powinni trzymać na przykład tego, że powinniśmy zacząć znowu inwestować, tak jak w PRL-u, w energię odnawialną na rzekach. No ale przecież to tutaj lobby żydowskie, czyli Gazeta Gówno Wyborcze, się znowu odezwie, że nie wolno. I będzie popierało wszystkich tych śmieci, którzy nie pozwolą nawet na robienie małych lub malutkich zapór na górskich rzekach, potokach. Tak, czyli innymi słowy, jako że nie leżymy na obszarze Sahelu, gdzieś słońce świeci przez 90 kilka procent dnia, nie leżymy w obszarze Morza Północnego, gdzie wiatr z kolei wieje tak naprawdę też 360 dni w roku. W związku z tym dla nas, namawianie nas na energię odnawialną, namawiać nas mogą wrogowie. Tak. Tak powinniśmy to traktować. Że nas powinni, jeśli ktoś nas namawia na energię odnawialną, to jest to wróg. Nasz osobisty wróg. Ponieważ z energii odnawialnej jedynie woda, Karpaty, Sudety. Potoki, rzeki, Karpaty, Sudety. I to wszystko. No ale cóż, co ja mogę, kim ja jestem w porównaniu z ambasadorem Japonii w Polsce? Ja mogę tylko dezawuować to, co mówi ten pan ambasador, jego eminencja zresztą chyba, czy ekscelencja. Ja mogę to dezawuować, powołując się na zbrodnie, na milionowe zbrodnie, których dopuściły się armie japońskie w wielu miejscach świata w czasie II wojny światowej. A nigdy za to nie przeproszono. A nigdy nie wypłacono żadnych odszkodowań krajom, które zniszczono, które Japończycy zniszczyli. A setkom tysięcy kobiet, Koreanek głównie, które zmuszano do pracy w burdelach japońskiej armii, a do dzisiaj nie powiedziano przepraszam. Właściwie nie im, bo one już nie żyją, tylko ich rodzinom. A to są Japończycy. Także bardzo prosiłbym Państwa ostrożnie z Japończyka. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.